Tak, jesteśmy nadal w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Przypomnę, że przeszliśmy już przez prolog oraz skomentowałem pierwszy pasus części już takiej historycznej, narracyjnej Ewangelii według świętego Jana. To było pierwsze świadectwo Jana Chrzciciela o tym, kim tak naprawdę jest Jezus. I dzisiaj mamy kontynuację tego świadectwa w innym dniu, nieco innych okolicznościach. To będzie znowu kilka tylko wersetów, które chcę skomentować. Te epaurion blepeiton jesun erchomenon pros auton kai legei. Następnego dnia widzi Jezusa przychodzącego do niego i mówi: Idę ho amnos tut heu, ho airon ten hamartian tu kosmu. Oto baranek Boży, który bierze grzech świata. Zostawiłem Państwa ostatnim razem z takim trochę dylematem i z pytaniem, gdzie to wszystko się odbywało. Pamiętamy, że do tego ostatniego wersetu, czyli do wersetu 28 pierwszego rozdziału, tak naprawdę nie znaliśmy lokalizacji, nie wiedzieliśmy, gdzie to się dzieje. Jakbyśmy byli zawieszeni w jakimś uniwersum. I dopiero ten werset 28 naprowadza nas na konkretną lokalizację. Tauta en Bethania egeneto perantu Jordanu. Wszystko to stało się w Betanii po drugiej stronie Jordanu. I zostawiłem Państwa z takim dylematem i z taką wątpliwością. Dlaczego po drugiej stronie Jordanu? Oczywiście mam nadzieję, że jest tutaj mowa z punktu widzenia Jerozolimy, dzisiejszego Izraela, Ziemi Świętej. Po drugiej stronie Jordanu dzisiaj jest już inne państwo, jest Jordania. Więc dlaczego Jan Chrzciciel nauczał po drugiej stronie Jordanu, a nie po tej właściwej stronie, po tej stronie, gdzie mieszkali Żydzi i przecież tam powinien na nich oczekiwać, a nie iść na drugą stronę i oczekiwać, żeby się musieli przez tą wodę przedrzeć, żeby go posłuchać. No to jest takie trochę dziwne. Prosiłem, żebyście myśleli nad tym, jak ten dylemat rozwiązać i pewno doszliście do jakichś tam już swoich własnych konstatacji. Ja do końca nie wiem i nie mam pewności, jak to rozwiązać, ale może któraś z tych propozycji moich Was przekona. Więc pierwsze, co mi przyszło do głowy, to historia wspólnoty janowej, tej wspólnoty, która stoi za powstaniem Ewangelii według świętego Jana, jest taka, że jej zalążek powstał w Jerozolimie albo w innym miejscu Ziemi Świętej Palestyny, ale nieopodal, blisko Jerozolimy. Pierwszymi członkami wspólnoty janowej byli Żydzi. Ale później, wskutek prześladowań, wskutek rozejścia się dróg pomiędzy synagogą a kościołem, a wspólnotami kościoła, wspólnota janowa musiała wyemigrować stamtąd. Musiała szukać innego miejsca i wiemy, że wspólnota janowa przeniosła się w okolice Azji Mniejszej, do Azji Mniejszej w okolice Efezu, miasta Efes, teren dzisiejszej Turcji. Więc tak mi przyszło do głowy, że być może jest tak, że Jan mógł chrzcić po tej właściwej stronie, ale ten tekst mógł być już pisany do ludzi, którzy mieszkali już na terenie Azji Mniejszej i dla nich Jordan był rzeczywiście tam, a po drugiej stronie Jordanu była ta właściwa strona. Ale nie do końca mnie to przekonało, to moje wyjaśnienie, to moje rozumowanie. I patrzyłem na to tak z punktu widzenia szerszego, biblijnego, całej tradycji biblijnej. I ciekawe, że tradycja Kościoła też z tym dylematem się wadziła. I niektórzy mówili tak, no to tak symbolicznie trzeba na to popatrzeć, to nie jest taka lokalizacja pełna, trzeba to jakoś tam rozwodnić, taka symbolika, drugi brzeg i tak dalej. A inni mówią, no nie, to jeżeli tak jest napisane, to trzeba dać temu wiarygodność historyczną, a nie próbować uciekać i relatywizować to wszystko. Tylko próbować zrozumieć, dlaczego właśnie tam, dlaczego po drugiej stronie. I Stary Testament doświadcza nam bardzo ważnego teologicznego dowodu, jak ważne jest to, że to było tam po tej drugiej stronie. Mianowicie trzeba spojrzeć na moment, kiedy Izraelici przyszli po 40-letniej wędrówce, po wyjściu z niewoli egipskiej nad brzegi Jordanu, i tradycja chrześcijańska mówi, że to było to miejsce właśnie, gdzie Jan Chrzciciel nauczał, po tej stronie Jordanu. Oni, żeby wejść do ziemi obiecanej, po tej 40-letniej wędrówce, musieli przekroczyć Jordan. Imię Jozue w języku greckim brzmi Jezus, a po hebrajsku Jeszua. To jest to samo imię, które nosił Jezus Chrystus. Więc pierwszy Jezus, Jozue, wprowadza lud Starego Testamentu do ziemi obiecanej, a drugi Jezus, ten ostateczny Zbawiciel, musiał przejść tam do tego ludu Starego Testamentu, na drugą stronę Jordanu, żeby ich wprowadzić do nowej Ziemi Świętej, do doskonałej Ziemi Świętej. Więc Jezus na początku swojej działalności wprowadza lud Starego Testamentu do nowej Ziemi Świętej. To dlatego po drugiej stronie Jordanu. Dla mnie ta argumentacja do mnie jakoś przemawia, bo ma uzasadnienie teologiczne i jest prawdopodobna również historycznie. Dlaczego nie? Ale wróćmy do tego tekstu, który przeczytałem i zacząłem komentować dzisiaj. Więc następnego dnia, jeżeli to, co było powiedziane ostatnio, przed miesiącem, ten tekst, który czytałem, to był pierwszy dzień, to w tych tekstach kolejnych, które będziemy czytać i komentować przez nasze następne spotkania, są bardzo wyraźne wskazówki tego, że to się działo. Następnego dnia, za dwa dni, kolejnego dnia, te dni łatwo policzyć. I rachuba tych dni kończy się w rozdziale drugim, w wersecie 11, kiedy kończy się opowiadanie o weselu w Kani Galilejskiej, które jest rozumiane jako zawarcie nowego przymierza przez Boga z ludzkością w Jezusie Chrystusie. 7 dni, więc od pierwszego świadectwa Jana, od pojawienia się Jezusa Chrystusa w historii, po tym opowiadaniu prologu, które jest poza czasem, jest 7 dni. Jest to nawiązanie też do stworzenia świata. Bóg stwarzał świat w 6 dniach, 7 dnia odpoczywał i właśnie Kana jest tym 7 dniem. Dniem odpoczynku Boga po stworzeniu. Co nam chce autor biblijny powiedzieć przez tę strukturę i przez to podawanie, że to jest 1., 2., 3., 7 dnia? To, że to, co się dokonuje wraz z przyjściem Jezusa na świat, można porównać tylko ze stworzeniem świata. To jest nowe stworzenie. W Jezusie Chrystusie, w darze Boga człowieka, Mesjasza, świat rodzi się na nowo. To jest nowe stworzenie świata. Taka jest głęboka teologia tego kontekstu całego. I te szczegóły, które czytamy, należy interpretować, rozumieć przy czytaniu Biblii w szerszym kontekście. nie tylko ten drobiażdżek jeden, to jedno ziarnko piasku, które w tej chwili widzimy, obracamy, ale liczy się, w jakiej konstelacji to ziarnko piasku jest, z czym to się łączy, bo to dopiero nadaje prawdziwą treść teologiczną, prawdziwe znaczenie danemu szczegółowi. Więc z takiego szczegółu te epaurion możemy iść dalej w liczenie tych dni i zobaczenie, jakie jest przesłanie tak naprawdę tego tekstu, o co chodzi. I kiedy dojdziemy do tej kany, to widzimy, to jest nowe stworzenie. To do tego nawiązuje tutaj autor Ewangelii według świętego Jana. Więc to nie jest jedno z wydarzeń Starego Testamentu ważnych, które gdzieś tam były po drodze, jakże wielkie i tak dalej. Nie. To jest nowe stworzenie. To jest coś absolutnie, absolutnie nowego. To, co się dzieje w Jezusie Chrystusie. To nam autor chce powiedzieć. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Stworzyło świat na nowo. W Jezusie Chrystusie świat został na nowo stworzony. Święty Jan używa tutaj czasowników w formie czasu teraźniejszego. Blepei, legei. Widzi, Jan Chrzciciel widzi, Jan Chrzciciel mówi. Mówiłem już kilkakrotnie tutaj o tej strukturze gramatycznej presens historicum. Używa się czasu teraźniejszego, mówiąc o przeszłości historycznej, po to, żeby wprowadzić czytelnika w to wydarzenie, a zarazem, żeby to wydarzenie zaktualizować, żeby powiedzieć, że ty jesteś uczestnikiem tego, co się tam dzieje, a jednocześnie to wydarzenie żyje dzisiaj w twoim własnym życiu. Jest to świadectwo Jana Chrzciciela. To jest coś, co się dzieje teraz w moim życiu. On mnie, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy czytam ten fragment, on mnie daje świadectwo. Jan ciągle widzi. To jest historia, która się nie zakończyła. To nie jest odgrzewanie, wspominanie przeszłości. To jest aktualizacja. To, co się dzieje w liturgii za każdym razem, dzieje się również, kiedy sami czytamy Słowo Boże. Jest aktualizacja. Więc widzi Jezusa przychodzącego do Niego i mówi: idę ho amnos tutheu, ho arnion ten hamartian tukosu. Oto baranek Boży, który zabiera grzech świata. Baranek Boży. Jak rozumieć tą postać? O co tutaj chodzi? Jakie można mieć skojarzenia? Jakie skojarzenia nasuwały się tym ludziom, którzy tego świadectwa wtedy słuchali? Oczywiście zakładamy, że ci ludzie znali Stary Testament, że te konotacje znaczeniowe poszczególnych słów, zwrotów w ich umysłach niejako automatycznie się dokonywały poprzez to, że kojarzyły im się z tym, co było w Starym Testamencie. Baranek Boży w Starym Testamencie. Po pierwsze, Baranek Boży to jest cierpiący sługa Jahwe, o którym mówi Izajasz. Izajasz, opisując cierpienie Chrystusa, mówi, że był on jak baranek na rzeź prowadzony. Jak baranek na rzeź prowadzony. Drugie skojarzenie to jest skojarzenie kultyczne. To znaczy, słuchacze tego tekstu mieli świadomość tego świadectwa, że znając już historię Jezusa, że Jezus został zamordowany, umarł na krzyżu, wydał ostatnie tchnienie, dokładnie według chronologii Ewangelii według świętego Jana, w momencie, kiedy w świątyni jerozolimskiej, którą pewnie widzimy, zabijano baranki na ofiarę paschalną. Śmierć Jezusa nastąpiła w piątkowe popołudnie, dokładnie wtedy, kiedy zabijano baranki przyniesione przez rodziny na ofiarę paschalną. A zatem Jezus jest widziany jako ten baranek ofiarny, który gładzi grzechy świata. Ten, który gładzi grzechy świata. On jest tą nową Paschą. Ofiara, Jego ofiara, ofiara z Jego życia zastąpi ofiary Starego Testamentu. Wszystkie ofiary. Święty Jan Ewangelista będzie wielokrotnie odwoływał się do tego, że Jezus jest nową świątynią. On jest barankiem i jest jednocześnie świątynią. Święty Jan w drugim rozdziale będzie mówił o świątyni ciała Jezusa. A zatem Jezus to jest baranek Boży. Jezus to jest baranek na rzeź prowadzony. W kontekście Apokalipsy, gdzie również ta postać baranka się pojawia, temu barankowi cierpiącemu, ofiarniczemu, przypisane są jeszcze konotacje Mesjasza, który przychodzi w czasach ostatecznych i daje życie. Mesjasza Zbawiciela. A zatem przyszłość. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jezus jako baranek Boży, jako baranek ofiarny, jako ten, w którym dokonuje się zbawienie człowieka. I o tym daje świadectwo Jan. To jest jeszcze wszystko na początku działalności Jezusa. Jezus dopiero za 2,5, za 3 lata mniej więcej umrze. A On już teraz o tym daje świadectwo. Już teraz o tym mówi. Jeżeli jesteśmy oswojeni z brzmieniem tekstu Biblii Tysiąclecia, to tutaj pewno zauważyliście, że ja tłumacząc ten tekst, czy tłumaczyłem ten czasownik ho iron jako zabiera, natomiast on jest tłumaczony w Biblii Tysiąclecia gładzi grzechy świata. To ładnie brzmi, natomiast tutaj mamy po prostu czasownik airo, brać, odbierać, zabierać coś. Być może jest w tym jakaś głębia teologiczna, że grzechy tak naprawdę nie giną, nigdy nie giną. Bóg w swoim miłosierdziu nas od tych grzechów uwalnia, ale nigdy ich do końca nie gładzi. One jakoś zawsze pozostają. Zabiera, On bierze je na siebie jako baranek Boży, bierze te grzechy na siebie. On jest jednocześnie barankiem ofiarnym, staje się ofiarą. Ale czy gładzi? Czy o to chodzi? I tutaj rzeczownik hamartia jest użyty w liczbie pojedynczej, nie w liczbie mnogiej. Nie gładzi grzechy świata, ale grzech świata. Jakby jeden grzech. Największym grzechem świata jest niewiara. Tak to pokazuje święty Jan w dalszych wersetach Ewangelii. Tym grzechem świata jest niewiara w to, że Jezus, Baranek Boży, umarł i zmartwychwstał. Grzech, to słowo hamartia, jest w języku greckim rozumiane nie w sensie moralnym przede wszystkim, ale przede wszystkim w sensie zaniedbania czegoś, w sensie ominięcia czegoś, niewypełnienia tego, co człowiek powinien był zrobić. Przy takim myśleniu jest zawsze możliwość naprawy. To nie jest na zawsze. Tak jak w Jezusie Zmartwychwstałym jest zawsze nadzieja. Nie ma takiego grzechu, z którego On by człowieka nie wydobył. Nie ma takiego zniewolenia, z którym Jezus Chrystus by sobie nie poradził. Werset 30. Hutos estin hyper hu ego eipon. To On właśnie jest tym, o którym powiedziałem. Odwołuje się tutaj Jan do tego, co powiedział wcześniej, tego pierwszego dnia, kiedy dawał świadectwo o Jezusie, to świadectwo, które omawialiśmy już wcześniej. I co mówił? Opiso mu erhetai, po mnie przychodzi. Aner hos emprosthemu gegonen, mąż, który przede mną był. To już chyba trzeci raz Jan tłumaczy się tutaj, Jan Chrzciciel, że Jezus był wcześniej od niego. I znowu, jak historycznie na rzecz popatrzymy, to przecież on jest od tych kilka miesięcy starszy od Jezusa, bo poczęcie Elżbiety dokonało się wcześniej niż zwiastowanie anielskie Maryi. Dlaczego zatem już trzeci raz i zaraz jeszcze raz do tego wróci, tak nastaje na to, że Jezus był wcześniej od niego? Dlaczego tak mu na tym zależy? Idea pierworództwa, ona również do świata duchowego się przenosi. To pierwszeństwo należy się Jezusowi, bo On jest Słowem, które było na początku Boga i Bogiem było Słowo. On był enarche, On był na absolutnym początku, przy stworzeniu świata. Więc z pewnością był wcześniej od Jana, w tym sensie absolutnym, w sensie teologicznym. I co nam chce Jan przez to powiedzieć? I co jest takie ważne dla tego myślenia semickiego, wschodniego? Że prawda teologiczna jest ważniejsza od prawdy fizycznej, powiedzmy. To jest bardzo ważne sobie uświadomić. Bo jeżeli chcielibyśmy tutaj mędrca, szkiełko i oko przykładać, no to powiedzielibyśmy, ten człowiek kłamie. A jeżeli popatrzymy na to duchowo, teologicznie, to przecież Jezus był absolutnie wcześniej od Jana Chrzciciela. To On jest, Jezus Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, jak czytamy u świętego Pawła. Więc zdecydowanie duchowo, na poziomie teologicznym, był przed Janem i Jan mówi prawdę. Jest tutaj użyty czasownik ginomai w formie perfectum, gegonen. To znaczy, chce Jan powiedzieć, że stał się i jest, że to wszystko trwa, że to nie jest tak, że był, to się dokonało, pewien etap został zamknięty, ale używając tej formy czasownika mówi, że to ciągle trwa, że on stał się i jest, po prostu jest. Pan zmartwychwstał i jest. I to nie jest kwestia pewnej historii dokończonej, ale to jest kwestia tego, że to trwa, że to jest. On po prostu jest, stał się i jest. Dlaczego? Hoti protos mu en, bo był wcześniej ode mnie, bo był pierworodny, bo był wszystkim. Werset 31. Kathos kago uk eiden auto, i ja go nie widziałem. Znowu moglibyśmy... Nie, ja go nie znałem. Ten sam czasownik, chorao, jest tutaj użyty w innym czasie i w tym czasie on zmienia znaczenie. Ale to dobrze, że mi się to tak skojarzyło, bo będę mógł Państwu coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja go nie znałem. I znowu, jak mógł nie znać? Nie spotkali się panowie nigdy? Nie, rodzina się w żaden sposób nie komunikowała? To znaczy, jak nie znał? Nie słyszał, czy nie widział, czy nie spotkał? Są różne sposoby i poziomy znajomości. On mówi, ja go nie znałem. Przypomina mi się tutaj ten komentarz do tego, co dokonało się w umiłowanym uczniu po jego wejściu do pustego grobu, kiedy komentator mówi, że ujrzał i uwierzył. No to znowu pytamy, czy wcześniej nie wierzył? Przecież jeżeli ktokolwiek wierzył, to on właśnie wierzył w Jezusa. On pokładał w nim nadzieję. On był przy nim przez cały czas, nawet wtedy, kiedy inni zwątpili. Więc jak uwierzył? Przecież wierzył wcześniej. I to samo może być z Janem i z jego wiedzą teraz. On wiedział o Jezusie, znał go jako człowieka, tak jak jego rodzina w Nazarecie. Rodzina Jezusa w Nazarecie była całkowicie zaskoczona tym zachowaniem Jezusa, tak dalece, że go chcieli strącić ze skały. Oni nie chcieli go inaczej poznać. Dla nich był on Jezusem, synem Józefa cieśli. Kwestia znajomości Jezusa to jest bardzo delikatna sprawa. Kwestia znajomości Jego prawdziwej tożsamości. Można o Jezusie dużo wiedzieć, ale można Go absolutnie nie znać. Absolutnie. To dlatego Jan może tutaj powiedzieć, że ja Go nie znałem, bo być może znał Go jako krewnego, ale nie znał Go jako takiego. On zaraz powie, że to mu zostało objawione, że ta wiedza została mu objawiona. I znowu język grecki przychodzi nam z pomocą, żeby nam powiedzieć, o jaką tutaj wiedzę chodzi. Ten czasownik edein to jest czasownik, który wywodzi się od, jak mówiłem, czasownika widzieć, choreo. I on oznacza w tej formie perfektum, którą tutaj mamy, wiedzę bardzo ugruntowaną, głęboką, zdobytą przez doświadczenie. Mamy w języku greckim inny czasownik, ginosko, który tak samo się tłumaczy na język polski wiedzieć, ale oznacza zupełnie innego typu wiedzę. Wiedzę, którą z książek można wyczytać, którą można usłyszeć od innych, ale wiedzę nie popartą takim doświadczeniem, które sięga głębokości totalnej. Takim doświadczeniem, że człowiek jest gotowy za tą wiedzę oddać swoje życie. I właśnie przez ten czasownik edein mamy wskazówkę, że o taką wiedzę chodzi, o wiedzę wynikającą z doświadczenia i dzięki temu człowiek jest gotowy dawać świadectwo, nawet świadectwo, które jest męczeństwem, jak będzie w przypadku Jana, bo to jest wiedza totalna, wiedza, której człowiek nie może się zaprzeć w żaden sposób, wiedza, która przenika każdą komórkę jego ciała, jego istnienia. W języku Ewangelii według świętego Jana widzieć, czyli ten sam czasownik choreo, i wiedzieć jest transponowane na wiarę. Widzenie, wiara jest ukazana przede wszystkim jako widzenie. Wiara jest ukazywana jako pewien typ wiedzy, specyficzny typ wiedzy, właśnie wiedzy, której się doświadcza w sposób najgłębszy z możliwych. Bardzo głębokie treści to świadectwo Jana Chrzciciela nam przekazuje. Więc co wiedział, czego nie wiedział, i teraz wie, czego doświadczył i dlaczego był zdolny do tego, żeby poznać. I odpowiada tak: ja go nie znałem wcześniej w taki sposób właśnie. Alla hina fane rotheche Izrael, to Izrael, ale aby został objawiony Izraelowi, diatuto elton ego. Z tego właśnie powodu ja przyszedłem, en hydati baptizon, chrzcząc w wodzie. Jan widzi swoje miejsce jako tego, który ma zaświadczyć, ale jego wiedza nie jest wiedzą wykalkulowaną, wiedzą wyciągniętą z książek, również nie wiedzą, którą poznał dzięki świadectwu innych, ale jest wiedzą, która się zamyka w słowie fanero, użytym czasowniku fanero użytym w formie biernej. Ta wiedza została mu objawiona. Fanero oznacza objawiać. To dlatego jest zdolny do mówienia, do poznania Jezusa i dawania świadectwa o Nim, że doznał objawienia, doznał olśnienia. To dlatego ma pewność absolutną. I stara się poprzez swoje świadectwa, aby Jezus został objawiony Izraelowi. Aby Izrael poznał Jezusa. To dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie. On mówi, że jest tylko przygotowaniem do tego, co ma przyjść w Jezusie Chrystusie. To jest pewien etap, który dopełni się w Jezusie Chrystusie. Nie będę wchodził już tutaj w te sprawy związane z chrztem, w wodzie i tak dalej. To znowu osobny temat, który by trzeba było bardzo szeroko rozwijać. Kai emartiresen Johannes legon i zaświadczył Jan mówiąc hoti tethea mai to pneuma, że zobaczyłem i widzę, czas perfektum, ducha wstępującego, katabainon hosperisteran, jak gołąb albo gołębica, ten sam czasowny rzeczownik dla rodzaju męskiego i żeńskiego, ex uranon z nieba, kai emeinen ep auton. I daje świadectwo, dlatego daje świadectwo, że doświadczyłem, że zostało mi objawione i że chcę, aby to objawienie dotarło do innych. To dlatego mówię. Zobaczyłem i widzę, i ciągle widzę. Właśnie ta forma czasownika, tcheomai, ona mówi, że żeby być człowiekiem prawdziwie wierzącym i żeby móc dawać świadectwo, to trzeba być w takim stanie, żeby Bóg nigdy nie schodził mi z oczu. On musi być zawsze przed moimi oczyma. Psalmista powie, miałem zawsze Pana przed oczyma. Zawsze, w każdej sekundzie. I to jest zjednoczenie mistyczne z Bogiem. To jest potrzebne, żeby dawać prawdziwe świadectwo, żeby ciągle widzieć, żeby mieć ciągle Pana przed oczyma, żeby ciągle Go doświadczać. I co widziałem i co widzę ciągle, ciągle mam tą scenę przed oczyma. Widzę, że Duch wstępuje jak gołębica z nieba. Duch jak gołębica. Znowu wielki, ogromny temat, który można by drążyć do północy. Jak to powiedzieć w kilku zdaniach? Skojarzenie pierwsze to jest początek Biblii. Stworzenie świata i człowieka. A Duch Boży unosił się ponad wodami. Duch Boży. W Starym Testamencie Duch Boży jest przedstawiany często w symbolice właśnie gołębia, gołębicy, ptaka. Pamiętamy potop, że po potopie cała ludzkość zginęła. Prócz tych, którzy byli z Noem w arce. I po tym potopie Noe wypuszcza zwiadowcę, ptaka, który, jeżeli przyniesie jakieś dźbło zielone, to znaczy, że znajdzie już ląd, gdzie woda opadła. Pierwszy jest kruk i nie ma nic. Potem po jakimś czasie wysyła właśnie gołębia i to gołąb, gołębica przynosi pierwsze dźbło trawy. Znak, że ta ludzkość może narodzić się na nowo. Po potopie, tak to przedstawia Księga Rodzaju, ludzkość rodzi się na nowo, do nowego życia. potop to jest, to co się dzieje po potopie, to jest jakby stworzenie świata na nowo, dobrym. Świata, który był zepsuty. A zatem już na poziomie Księgi Rodzaju można mówić, że to jest ten sam duch, który był w opowiadaniu o stworzeniu świata i jest tutaj w potopie, to jest ten sam obraz. To w Duchu Świętym świat jest stworzony na nowo jako dobry. W tradycji Izraela, w tradycji Starego Testamentu jest oczekiwanie właśnie, że Duch przychodzi w takiej właśnie postaci. I to, co, o czym świadczy Jan Chrzciciel, wpisuje się w tego typu myślenie, w tego typu mentalność. Widziałem Ducha, który jak gołębica, jak gołąb wstępuje z nieba. Takie były oczekiwania czasów mesjańskich. On przez to chce powiedzieć, że oto teraz rodzi się coś absolutnie nowego. Świat rodzi się na nowo, bo Duch wstępuje. To na Niego Duch wstępuje. To, co będzie teraz, co będzie razem z Nim, to jest stwarzanie świata na nowo. I te wątki z różnych stron są pokazywane w Ewangelii według świętego Jana, w tych nadchodzących perykopach, zwłaszcza w tym, co mamy aż do wesela w Kani Galilejskiej, o czym już przed chwilą wspomniałem. I Duch pozostał na nim. Emeinen eb auton. I znowu forma gramatyczna czasownika, która tutaj jest, mówi o tym, że pozostał i jest, trwa. Kago uk eiden auton. I znowu powtarza, ja go nie znałem. Ten sam czasownik, który oznacza tą wiedzę totalną. Allaho pempsas me baptizein en hydati. Ale ten, kto mnie posłał, abym chrzcił wodą, ekeinos moi eipen, to on właśnie powiedział mi. Efchon an ides to pneuma katabainon, na tym, na którym zobaczysz Ducha wstępującego, kaimenu ep auton i pozostającego na nim, więc wypełnia się znak, huto ze stincho baptizon en pneumati hagio. To on właśnie jest tym, który chrzci w Duchu Świętym. Nie wiedział, to zostało mu dane, to zostało mu przekazane, to zostało mu objawione. To miał być dla niego znak. To, co mówi, to dzieli się swoim wewnętrznym doświadczeniem, wewnętrznym objawieniem Boga. My ludzie, żyjący w świecie postmodernistycznym, czy szerzej w świecie poświeceniowym, wstydzimy się naszych osobistych doświadczeń spotkania z Bogiem. Dzisiaj w biblistyce jest taki też kierunek badań, który nazywa się badanie odmiennych stanów świadomości. To znaczy, próbuje się badać cuda wykonywane przez Jezusa, objawienia, sny, o których jest mowa w Nowym Testamencie, czy też teksty Starego Testamentu podobnie, jako sposoby komunikowania się Boga z człowiekiem. My dzisiaj tego typu sposobów się wstydzimy w okresie pooświeceniowym. Natomiast, co nawet historia Kościoła pokazuje, ludzie czasu średniowiecza, ludzie czasów biblijnych byli bardzo wyczuleni na to, że Bóg komunikuje się z nimi w sposób osobisty, że Bóg objawia im coś osobiście. My jakoś zaniedbujemy, wydaje mi się, tą komunikację osobistą z Bogiem. Sprowadzamy często naszą wiarę, religijność do rytuału, do przestrzegania pewnych przepisów, do wpisywania się w ten nurt teologii, prawdy, prawa. A tak naprawdę religijność biblijna to jest religijność, która prowadzi nas do osobistego kontaktu z Bogiem. czytanie Biblii powinno nas wyzwalać z tego poczucia dyskomfortu czy też wstydu, że Bóg do nas może osobiście przemówić. Teksty biblijne pokazują nam, że Bóg tak się komunikował z ludźmi Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Objawiał im siebie po prostu w wewnętrznym doświadczeniu takim czy innym. I na tym trzeba polegać, tego nie można przekreślać. Więc Jan daje świadectwo o tym, że to wynika z jego wewnętrznego doświadczenia, że to mu zostało przez Boga objawione, że Jezus będzie tym, który będzie chrzcił w Duchu Świętym, czyli że jest Mesjaszem. To dlatego ma odwagę dawać świadectwo, bo jest święcie przekonany, bo wie, bo doświadczył. I już ostatni werset. Kago heoraka kai memartireka. I ja zobaczyłem i daję świadectwo, choti utos estin ho eklekros tutheu, że on jest wybrany przez Boga. I znowu czasowniki. Heoraka memartireka. Obydwa są w czasie greckim perfektum, który mówi zobaczyłem i widzę, dałem świadectwo i ciągle daję i nadal daję. To jest coś, co się dzieje teraz dla Ciebie, dla mnie, w tej chwili. To jest świadectwo wiarygodne, bo wynika z jego wewnętrznego doświadczenia, z doświadczenia, które było tak mocne, z przekonania, które było tak stanowcze, że nie wahało się oddać życia w imię wiary w tego, komu zaufał i w kogo uwierzył. Dziękuję. Amen. To jeszcze modlitwa końcowa. Pod Twoją obronę, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Szczęść Boże.